Manufaktura reportażu.
Andrzej Urbański, dobry wieczór Państwu. Drugiego dnia świąt Bożego Narodzenia zapraszam Państwa do wysłuchania reportażu Daniela Wojciechowskiego. Siostra wbrew wszystkiemu. O powołaniu i więzi z Bogiem. To historia aktywnej zakonnicy, która pomimo przeciwności losu i słabego zdrowia nie daje losowi za wygraną. Przekonają się Państwo także, że obraz siostry zakonnej jest trochę inny niż wszyscy sobie go wyobrażamy. Ale o tym w reportażu Daniela Wojciechowskiego. Zapraszam.
Mama z Pomorza, ojciec ze Wschodu. Urodziła się po wojnie we Wrocławiu. Nasza dzisiejsza bohaterka wychowywała się we wielodzietnej rodzinie i nic nie zapowiadało, że najmłodsza zostanie zakonnicą.
Urodziłam się we Wrocławiu pełnym gruzów. Bawiłam się w gruzach, skakaliśmy po gruzach, wchodziliśmy na resztki ścian, które się ostały, na przykład tylko balkony. Więc wskrobywaliśmy się na te balkony i zeskakiwaliśmy. Robiliśmy różne rzeczy. I to był czas zimnej wojny, więc się ciągle słyszało, że Niemcy wrócą. Więc ponieważ Niemcy wrócą, więc chciałam walczyć o wolną Polskę. No ale mi mówili, że dziewczyna nie może. No więc chciałam być chłopakiem. Chodziłam w spodniach, w trampkach. Miałam włosy obcięte po chłopięcemu na krótko. Mówili do mnie Olek, koledzy, koleżanki. Bawiłam się głównie z kolegami, lalki mnie nie bawiły. Wykonywałam karabiny, szpady, walczyłam, skakałam przez płoty. Więc nikt nie wpadłby na ten pomysł, ja sama, że mogę kiedyś być siostrą zakonną. Potem coraz więcej chorowałam i coraz więcej leżałam w szpitalach. Więc powiedzieli mi, że mogę zostać żołnierzem też jako lekarz albo pielęgniarka. Że to są zawody, które są brane do wojska w razie czego. Albo telekomunikacja. Więc chciałam zostać lekarzem.
Siostra Aleksandra Podleżańska jest palotynką. Jej droga zakonna w Gdańsku się zaczęła i, jak sama mówi, nie wiadomo, gdzie się skończy. Życiorysem siostry Aleksandry można by obdzielić kilka osób. Poliglotka, nauczycielka języków obcych, animatorka, tłumaczka, harcerka. Można by tak wymieniać i wymieniać. O mały włos wcale zakonnicą by nie została z powodu stanu zdrowia. Historia ta zaczęła się od próby zaszpanowania przed nauczycielem łaciny.
Dopiero kiedy byłam w szkole średniej, ponieważ chciałam być lekarzem, a w szkole była możliwość uczenia się łaciny, co było potrzebne do medycyny, więc dobrowolna nauka to była, teoretycznie dobrowolna, ale kto się zapisał, musiał do końca chodzić przez 3 lata. No więc uczyłam się łaciny. Nauczycielem łaciny został u nas w szkole mężczyzna, który, jak potem się dowiedziałam, był klerykiem, który nie mógł zostać w seminarium z powodu choroby, ale był bardzo apostolsko nastawiony. Wszędzie, gdzie dostawał jakąś pracę wśród młodzieży, szybko organizował grupy apostolskie. Ukryte oczywiście, nie było dozwolone. I jak odkryto, że stworzył nową grupę, to go wyrzucali z pracy i przesuwali do nowej szkoły. I tak trafił do naszej szkoły. W naszej szkole, żebyśmy przez przypadek nie chcieli się z nim spotykać, oskarżono go, że jest pedofilem. Oskarżono go, że ma inklinacje zarówno do dziewcząt, jak i do chłopców. No i żeby było ciekawiej, gabinet łaciny zrobiono w piwnicy. Byłam w klasie żeńskiej, więc bardzo bałyśmy się tam schodzić do tej piwnicy, do niego. Któregoś dnia spóźniłam się na lekcję, ponieważ miałam coś do załatwienia w szkole, w której prowadziłam drużynę. I przyszłam na lekcję spóźniona w galowym mundurze instruktorskim. No i pan profesor do mnie mówi tak, ty jesteś taka harcerka, masz odwagę spóźnić się na lekcję, to w takim razie proszę przedyklinować mi, ja jestem uczennica dobra. No więc ja cała dumna byłam, bo to było krótko po Bożym Narodzeniu i dostałam po kolędzie obrazek w którym Pana Jezusa jako pasterza i pod spodem było po łacinie napisano Ego sum pastor bonus. Jestem pasterz dobry, więc ja szybko zamieniłam Ego sum discipulus bonus. I on mówi, i wszystko przedeklinowałam prawidłowo. A on mówi, siadaj dwa. Siadaj dwa. Więc ja się zaczęłam z nim kłócić, że przecież dobrze przedeklinowałam. Ale ja nie zwróciłam uwagi na to, że ja przedeklinowałam w rodzaju męskim. A on chciał, żebym ja powiedziała jako dziewczyna w rodzaju żeńskim. I od tego się zaczęło, że pan profesor po lekcji zaciągnął mnie do gabinetu, który był obok tej klasy, ciemni, gdzie wykonywał zdjęcia. On mi pokaże prawdziwych bohaterów, nie takich jak ja. Było to za karę. Więc ze strachu postawiłam dziewczyny na czatach. Weszłam do tej ciemni i on mi pokazał zdjęcia z pielgrzymki warszawskiej z tysiącami młodych ludzi. I mówi, to są bohaterowie, nie tacy jak ty. No i od tej pory zaczął namawiać mnie do przyjścia na spotkania i na nocne czuwania. To był okres, kiedy obraz Matki Bożej Częstochowskiej był uwięziony i okazało się, że grupa, którą on prowadził co miesiąc w sobotę normalnie była szkoła i praca, w sobotę po lekcjach jechali do Częstochowy na Jasną Górę na nocne czuwanie i modlili się o uwolnienie obrazu. No i on mnie namawiał, żebym ja też pojechała, więc ja wymyślałam przeróżne przeszkody, żeby tylko nie jechać. A nie bardzo mu wierzyłam, bo nie byłam zainteresowana takimi rzeczami. Więc jak już nie wiedziałam, jak się mam bronić i mówię, rodzice mi nie pozwolą, bo ja jestem chorowita, nie będę po nocach siedziała na nocnych czuwaniach. No to on mówi, to ja porozmawiam z twoimi rodzicami. Ja mówię, to jest niemożliwe, nie. A on mówi, tak, ja mam adres do twoich rodziców tu w dzienniku klasowym. Ja z nimi porozmawiam. No więc wiedziałam, że już nie mam wyjścia, że muszę sobie mówić, że nie sama porozmawiam. No ale następnie powiedziałam, że ja mam w tym czasie lekcję, jak pociąg odjeżdża, więc ja nie mogę jechać. Na to on mówi, że on mnie zwolni na jakieś prace charytatywne. To wtedy nie były charytatywne, tylko to były tam te różne prace takie na rzecz komunizmu, coś tam takiego. Więc on mnie zwolni na to. No więc znowu nie miałam argumentu. Rodzice jak usłyszeli to, jak najbardziej, pierwszy raz w życiu miałam jechać. Dali mi pieniążki, miałam jechać. No więc pojawiłam się na dworcu, schowałam się za filarem i sprawdzałam, z kim on jest. No i była grupka młodzieży, i zobaczyłam, że jest też pani, jakaś taka w wieku 40 parę. No to wtedy się wyłoniłam. No i pojechałam z nimi na tą pielgrzymkę, na to nocne czuwanie. I w pociągu się zastanawiałam, no oni będą się modlić, a co ja będę robić? Całą noc, tyle godzin, co ja będę robić? No i w tej grupie poznałam chłopaka, w którym się zakochałam. Zakochałam się w nim. Imponował mi bardzo, ponieważ był bardzo pobożny, bardzo biedny, całe życie był w domach dziecka i też na te pielgrzymki uciekał z domu dziecka. Jego osobowość bardzo mi zaimponowała, zakochałam się w nim z wzajemnością. No więc co miesiąc jeździłam na te nocne czuwania, nie wiem dzisiaj, czy dokładnie, co było głównym argumentem, bycie z chłopakiem, czy modlitwa. Ta grupa spotykała się oprócz tego we Wrocławiu na różnych spotkaniach modlitewnych. Chodziliśmy też na pielgrzymki do różnych sanktuariów na Dolnym Śląsku. Chodziliśmy pieszo, więc było dużo okazji spotkań. No i ta grupa jeździła do Warszawy, wtedy nie było innych pielgrzymek, tylko warszawska była dozwolona, jedyna. Potem chodziliśmy na pielgrzymki do Lasek, do Palmir, w Laskach, do zakładu dla ociemniałych prowadzonych przez siostry zakonne. No i zwiedzaliśmy Warszawę. Na pierwszej mojej pielgrzymce, na której poszłam, też prawdopodobnie bardziej ze względu na chłopaka niż z pobożności, wydarzyło się coś, co zaważyło na całe moje życie. Mianowicie przed pielgrzymką miałam nowe buty, nowe pionierki, które po wojskowemu oprawiałam, żeby nie były za twarde. Tego tato uczył. Mimo wszystko te 2 tygodnie chodzenia po Warszawie w tych pionierkach, żeby się zaprawić, spowodowało, że odbiłam stopy. I te pionierki, chociaż były 2 numery większe, żeby się skarpety wmieściły, żeby się nie pocić i tak dalej, mimo to spuchły mi nogi tak, że nie wchodziły mi nogi do tych butów. Więc całą pielgrzymkę przeszłam z butami na ramieniu i buty miałam robione z waty i z bandaży. 9 dni szłam za Czawy do Częstochowy w ten sposób. Ponieważ ja właśnie byłam uszkodzona, więc ten chłopak organizował dla mnie zawsze jakieś jedzenie. Ja odpoczywałam, kiedy wszyscy szukali czegoś do picia i do jedzenia. No i właśnie, nie wiem, czy to był 3. czy 4. dzień pielgrzymki, siedziałam osobno tak pod płotem i przyglądałam się tym 1000 młodzieży. Wtedy 10 tysięcy szło w grupach tylko studenckich. Ja tak siedziałam pod płotem i tak się zastanawiałam. Starzy mówią, że młodzież jest taka zła. A ja tu widzę 1000 wspaniałej młodzieży. I w tym momencie zobaczyłam na widnokręgu tego mojego chłopaka. I pomyślałam sobie, ale ten jest najlepszy z wszystkich. I w tym momencie stało się coś dziwnego. Ponieważ w tym momencie usłyszałam wewnętrznie, dałabym głowę, że w ogóle fizycznie usłyszałam, ale to jest niemożliwe, usłyszałam, że tak, on jest najlepszy, ale jest ktoś lepszy od niego. I to był ten moment, kiedy uświadomiłam sobie, że nie ma nikogo lepszego od Pana Boga. I skoro Pan Bóg jest najlepszy, to ja nie jestem w stanie się łączyć z nikim, kto nie jest tak dobry jak Pan Bóg.
No i wtedy pojawiły się schody.
Nie potoczyło się to szybko. Zaczęły się koszmarne noce, ponieważ nie chciałam zrezygnować z tego, co miałam. Studia, mieszkanie, chłopak, który bardzo chciał założyć rodzinę, bo nigdy jej nie miał. Nie? Nic lepiej sobie nie można wymarzyć. Nie chciałam tego stracić. Więc nie mogłam spać nocami. Nie dawało mi spokoju, że ja nie mogę się wiązać z żadnym człowiekiem, że muszę się powiązać z Panem Bogiem. Więc nie sypiałam. Zaczęłam się kłócić z Panem Bogiem i tłumaczyć Mu, że ja się do tego nie nadaję. Przestałam chodzić do kościoła. Mówiłam Panu Bogu, odczep się ode mnie, ja się do tego nie nadaję. Absolutnie się do tego nie nadaję. No ale ciągle nie mogłam spać. Nie byłam w stanie skoncentrować się w szkole na lekcjach. Więc zaczęłam w Pana Boga rzucać moimi grzechami. Wszystkim tym, z czego się już dawniej spowiadałam. Każdy człowiek grzeszy. W kościele katolickim mamy możliwość wyspowiadać się. Więc chciałam Pana Boga zniechęcić. Chciałam Pana Boga zniechęcić do tego i zaczęłam właśnie przypominać Mu wszystkie możliwe moje grzechy, które tylko pamiętałam. I pewnej nocy uświadomiłam sobie, ty głupia, dawno się spowiadałaś. Pan Bóg ci to wszystko wybaczył i nie dlatego cię wybiera, że ty jesteś super, ale dlatego, że ma jakieś plany dla ciebie. No i w tym momencie zupełnie wszystko się odwróciło. Najpierw nie mówiłam chłopakowi nic. W końcu stwierdziłam, że nie mogę jego oszukiwać. Nie? No i na jednej z randek, jak mu to oświadczyłam, że chyba pójdę do klasztoru, to najpierw oniemiał. Potem popłakał się i po chwili mówi, jeżeli prawdą jest, że masz powołanie, a nie wydaje ci się to, to ja z Panem Bogiem nie wygram. Ale daj mi szansę. Daj mi szansę spotykać się. Ja będę co jakiś czas pytał, czy nie zmieniłaś zdania. No i tak trwało przez następne 4 lata. Szczerze mówiąc, uczucia się nie zmieniły. Zmieniły się tylko opcja, wybór. No i w każdym razie poszukiwałam. No jeszcze trwało to kilka lat, zanim maturę zdałam. Ciągle chorowałam, ciągle były szpitale. Przed samą maturą bardzo ciężko zachorowałam. Wyglądało na to, że nie będę w stanie zdawać matury. Złożyłam już dokumenty do szkoły policealnej, czyli takiej bez matury. Ale 2 tygodnie przed maturą stwierdziłam, że jak nie spróbuję, to się nie dowiem, czy zdam maturę. I 2 tygodnie przed maturą zmieniłam dokumenty, zgłosiłam się na maturę, no i zdałam. Zdałam na studia, na matematykę, wtedy się to zwało przemysłową. Dzisiaj się to zwie informatyka. W każdym razie na studia zdawałam dlatego, że nie wiedziałam, do jakiego zgromadzenia mam pójść. Co mam wybrać, gdzie mam iść. Ponieważ nie umiałam wybrać między Salezjankami a Boromeuszkami, więc poszłam na studia. Pomyślałam sobie, to mam 4 lata, 5, to się zastanowię. Nie? No i tutaj następna sytuacja bardzo ciekawa, śmieszna w sumie, która przyprowadziła mnie do Palotynek. Mianowicie to były czasy, w których wszyscy studenci, którzy mieli rozpocząć studia, byli wysyłani na przymusowe roboty. Dostawało się bilet jak do wojska z przydziałem, gdzie mamy się zgłosić i kiedy. No i ja miałam się zgłosić do Ziębic. Na dworzec przyjechałam, rodzice mnie przywieźli, bo to biedne, schorowane dziecko. Ja ważyłam 40 kilo, chuda, między tych hipisów. Więc rodzice i brat przyprowadzili mnie na dworzec. Pociągi były zazwyczaj wtedy tak oblegane, że nie można było do nich wejść, oknami się wchodziło. Więc mój brat wskoczył do pociągu, poszukał dla mnie miejsca. Potem pomogli mi wejść do tego pociągu, przedrzeć się przez ten tłum. No jak już siedziałam w przedziale z chłopakami, to rodzice zobaczyli, po peronie chodziła siostra zakonna. W takim stroju, jak ja dzisiaj mam. Więc rodzice, nic nie wiedząc o tym, że ja myślę o życiu zakonnym, a ja to ukrywałam przez wszystkie lata, pomyśleli sobie, że przyda mi się ciotka przyzwoitka między tymi chuliganami. No i tato zapytał się grzecznie siostry, czy ona też do tego pociągu, tak? Ona też nie może wejść. No to mój tato mówi, to mój syn pomoże siostrze wejść, a córka zrobi siostrze miejsce. No i tak się stało. No i siedzimy. Ja na to czekałam, żeby się spotkać z jakąś, pierwszy raz w życiu taką siostrę widziałam w takim stroju, już po soborowym. We Wrocławiu siostry nie nosiły takich strojów. Żadna siostra nie miała włosów na zewnątrz. Nie było włosów widać. A ta ma welon taki, że włosy widać. Takiego stwora jeszcze w życiu nie widziałam. Więc chciałam się dowiedzieć, co ona za jedna. No i próbowałam nawiązać z nią kontakt, ale to nie było łatwe, ponieważ ona nie miała ochoty rozmawiać. Ja wtedy nie wiedziałam, że ona jechała z pogrzebu swojego brata, który zginął tragicznie. Więc ona po prostu chciała ciszy, a ja ją próbowałam nakłonić do rozmowy, więc ja próbuję raz, drugi, trzeci i ona przepraszam i ciągle mi mówiła panienko. To słowo znałam z literatury, ale nikt w życiu się tak do mnie nie odzywał. Więc ona mówiła tak, panienko, nie panienko, proszę panienko. Więc to napanienkowała się przez ten czas tyle, że po prostu mnie to rozśmieszało. No i w końcu jak już brewiarz odmówiła, różaniec odmówiła, wyciągnęła książkę i zaczęła czytać. No i sobie myślę, to jest ostatnia moja szansa, żeby ją jakoś pobudzić do rozmowy. I ponieważ nie udało mi się nakłonić ją do rozmowy, więc zrobiłam coś bardzo niegrzecznego, ale wiedziałam, że nie mam innej szansy. Po prostu wsadziłam głowę między jej głowę a książkę. No i ona znowu grzecznie odpowiedziała, jeżeli panienkę ta książka interesuje, to proszę ją poczytać, ja ją skończę w domu. Koniec rozmowy. Książka znalazła się w moich rękach, no i popatrzyłam na tytuł i się zdziwiłam. Święty Jan Bosko, przyjaciel młodzieży. Jana Bosko znałam na wylot, ale książki tej nie znałam. No więc zaczęłam ją czytać. Była bardzo pięknie napisana, bardzo łatwa do czytania, bardzo ciekawa. Więc w tej krótkiej podróży z Wrocławia do Ziębic połowę książki przeczytałam. I nagle patrzę, wszyscy się ruszają, wychodzą. I się pytam, co to za stacja? Zimbice. Aha, no to ja też muszę wysiąść. No to oddaję siostrze tą książkę, ale siostra mówi, ona też tu wysiada. To jest malutka miejscowość. Mówię, jeżeli panienka nie przeczytała tej książki, to proszę zatrzymać. Tu są tylko dwa kościoły, w tym dużym kościele, bazylika była. Ja będę katechizować, to jak panienka skończy tą książkę czytać, to panienka mi tą książkę przyniesie. No o to mi chodziło właśnie, nie? No więc wysiedliśmy, zameldowałam się, gdzie trzeba było, w fabryce, zameldowałam się w miejscu postoju, gdzie z fabryki wskazali, gdzie mam nocleg. Tam się zameldowałam, wszystkie formalności załatwiłam i biegiem na miasto zobaczyć, gdzie ten kościół. No i tak to się zaczęło. I ponieważ jestem niesfornym człowiekiem, w związku z czym postanowiłam sobie, że ponieważ siostra nie chciała ze mną rozmawiać, to ja jej nie powiem, że ja chcę iść do klasztoru. No i przez miesiąc prawie codziennie się spotykaliśmy pod pozorem pożyczania książek. Były super rzeczy, naczytałam się tam o różnych charyzmatach, no i znowu miałam problem, gdzie tu pójść, wszystkie fajne, gdzie tu pójść. Jedną z ostatnich książek, jaką mi pożyczyła, był błogosławiony Wincenty Palotti, apostoł i mistyk. Jak się potem okazało, Wincenty Palotti był już świętym, kanonizowanym, ale książka była stara, po beatyfikacji napisana. Jak tą książkę przeczytałam, to mi się wszystko ułożyło bardzo jasno. Już teraz wiem, dlaczego byłam harcerką, dlaczego jestem harcerką, bo to jest na wieki się jest, dlaczego jestem harcerką, dlaczego działałam w tych wspólnotach apostolskich, dlaczego byłam animatorką drużynową, dlaczego te choroby, dlaczego to wszystko. Wszystko dla mnie było jasne. U Palotiego to się wszystko połączyło. I charyzmat salezjański, i charyzmat Boromeuszek, i wszystkie inne charyzmaty się połączyły. Myślę, że to już teraz nie muszę wybierać, wiem jedno. Znalazłam na końcu książki stempel z adresem gdańskim. Gdańsk, ulica Malczewskiego 144. Przepisałam to sobie, oddałam książkę. Oczywiście nic nie mówiąc, że chcę iść do klasztoru. Wróciłam do domu, no i trzeba było zacząć studia. I mówię, trzeba było zacząć, bo gdyby nie pewien przypadek, nie poszłabym już na studia. Zerwałabym i od razu przyjechała do klasztoru. Ale w czasie tego mojego pobytu w Ziębicach mój tato miał dwa zawały i mama miała operację woreczka. Więc sobie pomyślałam, jak ja im powiem, że ja idę do klasztoru, no to nic, tylko dwie trumny zamówić i pogrzeb zespołowy. No, tego nie mogę im zrobić, więc muszę jakoś przetrwać. Ale już nie byłam w stanie, studiowałam, ale nie byłam w stanie się skupić na studiach. Pod koniec pierwszego semestru zerwałam ze studiami, ale w tych książkach naczytałam się, to było wszystko przedsoborowe książki, w których była mowa o tym, że jak to ciężko było pójść do klasztoru, trzeba było mieć wiano, skąd ja to wiano wezmę? Myślę, jak ja rodzicom powiem, to tam dostanę wiano po czterech literach. Przerwałam studia, nic nie mówiąc rodzicom, załatwiłam sobie pracę w Sądzie Wojewódzkim we Wrocławiu, w biurze notarialnym i zarabiałam na to wiano. Po kilku tygodniach rodzicom coś nie pasowało. Student wychodzi o różnych porach z domu i wraca o różnych porach z domu, a ja wychodziłam o tej samej porze i o tej samej porze wracałam. No więc wzięli mnie na spytki. No i wtedy się okazało i zaczęła się wojna domowa. Rodzice byli bardzo pobożni, modlili się o powołania, ale gdyby któraś z moich starszych sióstr chciała pójść, nie byłoby problemu, ale ja nie. One już poszły z domu, ja byłam ostatnia, ja miałam z nimi zostać. Poza tym ja byłam bardzo chorowita i jestem chorowita. Na chwilę obecną mam 52 pobyty szpitalne za sobą, wiele operacji. Mam implanty w kręgosłupie szyjnym, lędźwiowym, mam amputowane stawy różne. Jestem po udarze mózgu, po zawale serca, po czterokończynowych paraliżach. Nikt nie wiedział wtedy, że ja mam chorobę genetyczną, bo nawet się nikt w Polsce tym nie zajmował. I że to się tak potaczy z moimi chorobami. Ponad 30 lat jestem na rencie inwalidzkiej, ale ciągle pracuję, jak tylko mogę. jak tylko jestem na nogach, to pracuję. W każdym razie oni sobie nie wyobrażali, że ja mogę pójść do klasztoru, że ja dam sobie radę. No więc była wojna domowa. Rodzice na wszelki możliwy sposób robili coś, czego w życiu by wcześniej nie zrobili, czyli obrzydzali mi życie zakonne jak mogli. Opowiadali różne negatywne rzeczy, o jakich słyszeli na temat zakonów. Ja o niektórych wiedziałam, naczytałam się w różnych książkach komunistycznych, antykościelnych, bo ja miałam już ten etap obrzydzenia sobie życia zakonnego, gdzie chodziłam też na filmy antykościelne do kina, gdzie czytałam różne książki antykościelne, żeby sobie obrzydzić życie zakonne. Więc ja już ten etap przeszłam, ale moi rodzice w tym momencie nie. Po prostu takie różne cyrki rodzice wyprawiali, żebym tylko nie poszła do tego klasztoru. No ale, no mówię, twarda sztuka była ze mnie, nie dałam się. No i teraz wracam z tej pielgrzymki warszawskiej, a na stole leży telegram. Dziadek umiera. Kilkaset kilometrów od Wrocławia na Pomorzu. Tato mojej mamy. Więc domyśliłam się, że to jest podpucha. Ale zadzwoniłam do Gdańska, tutaj do przełożonych, że nie mogę przyjechać w terminie wyznaczonym, ponieważ moi rodzice znowu coś wykombinowali, czy mogę przyjechać w innym. Więc przełożona mi odpisała, tak, jak najbardziej możesz przyjechać, wyznaczyła mi nowy termin. To był tydzień różnicy. No więc z rodzicami jechaliśmy z wizytą po wszystkich krewnych na Pomorzu, wszystkich krewnych mojej mamy po drodze. Każda wieś, w której mieszkali, a wszyscy oni dostali od taty rozpaczliwe listy. Róbcie coś, córka mi zwariowała, idzie do klasztoru. Więc wszyscy mieli za zadanie mi wybić to z głowy. Jak w końcu do tego niby umierającego dziadka dotarliśmy, to mój dziadek, powstaniec wielkopolski, do mojego taty mówi: Paweł, ty nie znasz swojej córki? Jak przez 3 dni nie rozwali tego klasztoru, to i tak ją wywalą.
Nie wyrzucili, ale najpierw rodzice zawieźli przyszłą siostrę do Gdańska.
Tato był o 2 kulach, usilnie walizę moją targał. No i jak w końcu na tą górkę zaszliśmy, no to poproszono przełożoną prowincjalną. Stoimy na baczność, tato cały nabuzowany. Wchodzi siostra przełożona, taka bardzo stateczna kobieta. No i mój tato: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Proszę siostry, moja córka nie nadaje się do klasztoru. A ona spokojnie mówi: a dlaczego pan tak uważa? Bo ma wredny charakter i jest chorowita. Na to przełożona mówi: proszę się nie martwić. Ona nam wszystko opisała. Da sobie radę. No i tato upadł na fotel, który za nim siedział.
Po roku w Gdańsku siostra wyruszyła dalej. Potem były Niemcy, był też Rzym, ale do tego Warszawa, Gniezno, Częstochowa. Przerwane studia zostały w końcu skończone, inne, ale jednak. Siostra nauczyła się migowego, potem niemieckiego, angielskiego i włoskiego. Choroba utrudniała, ale nie przeszkodziła w pracy. W końcu powrót do miejsca, w którym wszystko się zaczęło. Do Gdańska.
No i 4,5 roku temu zostałam wysłana tutaj do Gdańska po raz kolejny, tym razem do źródła na Malczewskiego 144 i tutaj zostałam wysłana z konkretnym dekretem utworzenia Centrum Integracji na Górce. Na jednym dekrecie były 3 nazwiska, 3 sióstr i my 3. Mieliśmy 4 miesiące na zagospodarowanie tego ośrodka, żeby zacząć przyjmować ludzi na różne spotkania. Nie wiem, ile Pan Bóg da mi życia, bo zgodnie z naszą wiarą to zdanie może być ostatnie w moim życiu, a może być jeszcze ich więcej. Więc skąd ja mogę wiedzieć, ile ja będę żyła? Mam prawie 69 lat, za lada moment to skończę, więc to jest wystarczający czas na to, żeby obserwować świat i ludzi, żeby wiedzieć, że nie ma świata idealnego. Wszędzie może być pięknie, to zależy od tego, czy my staramy się o to, żeby było pięknie. Tak naprawdę wiele razy w życiu myślałam, że gdybyśmy wszystkie na przykład w zgromadzeniu tak chciały i potrafiły zmobilizować się, to mogłybyśmy stworzyć tu niebo, ale wiadomo, że tego się nie da. Żadna z nas nie jest idealna. Tak naprawdę to ludziom na zewnątrz się wydaje, że jak do klasztoru ktoś idzie, to jest taki rączki złożone, oczka w górę i spokojnie chodzi. Nieprawda, takie osoby nie wytrzymują w zgromadzeniu. Jeżeli ktoś szuka świętego spokoju w klasztorze, to się myli, to się bardzo myli. Tu życie jest wymagające, tu trzeba umieć reagować w każdej chwili na różne sytuacje, niekoniecznie takie, które mi się podobają. Wiele rzeczy w życiu musiałam się uczyć. Mając 68 lat uczę się robić strony internetowe, robić różne inne rzeczy, których w życiu nie robiłam. Całe życie się czegoś uczę i to jest super. To jest fantastyczne. Moje życie nie jest stagnacją. Nie zatrzymałam się na etapie, bo skończyłam dyplom i teraz już do końca życia. Nie? Więc ja myślę, że moje życie jest bardzo ciekawe. Ja nie mam czasu się nudzić.
Wysłuchali Państwo reportażu Daniela Wojciechowskiego, Siostra wbrew wszystkiemu, który zrealizowała Aleksandra Woźniak.